Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Prowincja franciszkanów konwentualnych w Czechach przedstawi historię zakonu u naszych południowych sąsiadów oraz jego współczesne wyzwania. W swojej rubryce ksiądz Bogusław Trzeciak mówił będzie o prawie Unii Europejskiej i europejskim nakazie aresztowania. 27 czerwca na magazyn zaprasza Barbara Marczewska. Naszym gościem jest ojciec Józef Goryl, prowincjał franciszkanów konwentualnych w Czechach. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Może kilka słów o franciszkanach i ich pracy w Czechach.
Franciszkanie w Czechach pracują od 20 lat 13 stulecia. Najprawdopodobniej przywędrowali do Czech za życia świętego Franciszka, przede wszystkim do Pragi. Przed walkami husyckimi prowincja liczyła prawie że 55 klasztorów. Rozciągała się od Chebu aż po Czerwoną Ruś. W ramach prowincji znajdowała się również też Polska. Właściwie prowincja franciszkanów to była prowincja czesko-polska albo polsko-czeska. Ale kiedy nastał okres walk husyckich, to ilość naszych klasztorów znacznie zmalała. Drugim takim momentem w historii zakonów na tych naszych terenach to okres reformacji i później okres panowania Józefa II, który dużo naszych klasztorów skasował. Na początku XX stulecia, kiedy powstało nowe państwo czechosłowackie, to również się wytworzyła prowincja czechosłowacka, która liczyła 10 klasztorów. W roku 50 nastał okres bardzo ciemny, ponieważ w jednej nocy wszystkie klasztory w naszym państwie były skasowane przez rząd komunistyczny i wszystkich zakonników internowano. Nastał zakaz jakiejkolwiek pracy dla zakonników. Wobec tego nie można było przyjmować do zakonu żadnego nowego kandydata. Pomimo tego wszystkiego jednak bracia się spotykali, dużo ich się ocknęło w więzieniu. Duch naszego zakonu jakby upadał, ale pod koniec 70. lat, w 80. latach bracia zaczęli przyjmować tajnie do zakonu. Wśród tych tajnie przyjętych jestem również ja. Wstąpiłem do zakonu w roku 80. Tajnie złożyłem śluby pierwsze i wieczyste. Na moich wieczystych ślubach było 8 osób. Nikt o tym nie mógł wiedzieć, nawet rodzice. Później w 89, kiedy czuliśmy taką odwilż, taka jutrzenka wzeszła, to była właśnie kanonizacja świętej Agnieszki tutaj w Rzymie. Kiedy przyszłem do domu odwiedzić mamę, to powiesiłem mój habit na szafie, nie do szafy. No i mama zobaczyła mój habit i pyta: Józek, co to znaczy? To są te Franciszki? A ja mówię: tak. No i oczywiście były łzy, radość. Za chwileczkę przyszedł tato i mówi: to nie wystarczy być zwyczajnym księdzem, to musisz gdzieś jeszcze jechać do Afryki. W jego wyobrażeniu zakonnik to był misjonarz. No to mówiłem: nie, że nigdzie nie pojadę, że w Czechach są największe misje, dużo pracy nas czeka. I potem tato mówi: no, to dobrze. I rzeczywiście tej pracy w Czechach jest bardzo dużo, ponieważ cała ta era komunizmu wpłynęła bardzo głęboko na mentalność ludzi. W 1992 roku przeprowadzono spis ludności i w tym spisie ludności wyszło, że 52% się opowiedziało, że są katolikami, ale oczywiście tych ludzi w kościele nie widać. W następnym spisie ludności już tak nie było, tylko taki okres euforii, w którym się każdy czuł innym aniżeli ateistą, aniżeli komunistą. A wtedy właściwie takim symbolem dla walki z komuną był kardynał Tomaszek, który się nie bał i który tego ducha narodu potrafił krzepić. Kiedy zgłaszałem się do seminarium, oczywiście komuna decydowała o tym, kto może studiować, kto nie. I po raz pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, nie wiem po który raz, pojechałem do Pragi zapytać Ministerstwo Kultury, które decydowało właśnie o tym, dlaczego ciągle nie jestem przyjęty, tylko otrzymuję takie jedno zdanie, że nie spełniam warunków. Jakie są te warunki? To ja się może dostosuję do tego. No oczywiście mi nic konkretnego nikt nie powiedział. Miałem czas, to mówię sobie, zajdę na Hradczany do kardynała i przyszedłem, taki chłopak z prowincji. Mówiłem, że się zgłaszam do seminarium, czy mogę być przyjęty na audiencję. I ojciec kardynał mówi, niech przychodzi. To poszedłem do jego pokoju i mówi mi, bardzo się cieszę z tego, że masz takie ideały i że chcesz być księdzem. Będę się modlił za ciebie. Ale nikt nie śmie wiedzieć o tym, że ja cię popieram, bo jeżeli bym gdzieś powiedział, no to już w ogóle byś nie mógł studiować. Mówi, wiesz, ale nie trzeba się lękać niczego. Trzeba przyjąć te czasy takie, jakie są. I trzeba być świadomy tego, że kiedy się bije po gwoździu, to on więcej wejdzie w drzewo. I oni też nas tak biją po głowach, a czym więcej będą bić, tym więcej będziemy upewnieni w wierze. I pokazał mi zdjęcie z Ojcem Świętym i mówi mi, wiesz, kiedy byłem z Ojcem Świętym, Janem Pawłem II, to mi mówił, mów wszystkim tam w Czechosłowacji, że jestem z wami. No i to było dla mnie silne przeżycie, że wyszedłem z pałacu arcybiskupa, no i mówię sobie, ja przetrwam. To były takie czasy decydujące dla mego życia, bo w dzisiejszych czasach, gdybym dorastał i decydował się, czy być księdzem, czy zakonnikiem, to nie wiem, czy bym miał taką odwagę. Czym więcej nas gnębili, tym pewniejsza była nasza wiara. Ci, którzy przetrwali, to uchowali sobie taką wiarę pewną, byli zdolni do różnych wyrzeczeń, ofiar i tak dalej. Tych ludzi było mało. Kościół nigdy nie był masowym, jak w Polsce na przykład, gdzie mnóstwo ludzi chodzi do kościoła. A dzisiaj...
No właśnie, mało. Może coś na temat kościoła w Czechach dzisiaj.
Dzisiaj... Chociaż mamy wolność zagwarantowaną i nikt nam nie przeszkadza w pracy duszpasterskiej, to jednak atmosfera jest bardzo antykatolicka, nie tylko w życiu osobistym, można to odczuć również w mediach. Ludzie są ofiarami też takiej manipulacji i dużo ludzi wyrasta bez Pana Boga.
Co robią franciszkanie w tym kierunku, żeby szczególnie młodzież zbliżyć do kościoła?
Tak. Organizujemy franciszkańskie spotkanie młodych w jednym naszym sanktuarium maryjnym. Przyjeżdżają młodzi. W parafiach organizujemy duszpasterstwo młodzieżowe. Pracujemy przede wszystkim z młodymi ludźmi, ale nie tylko z młodymi ludźmi. Również dużo spowiadamy. Ludzie przychodzą, szukają jakiegoś oparcia duchowego. Otwieramy się po prostu na potrzeby kościoła, na potrzeby czasów współczesnych. Wydajemy również czasopismo Immaculata. Chcemy nawiązywać do tradycji rycerza niepokalanej. Z tych czasopism, które wychodzą, ma największy nakład.
Czasopism katolickich.
Oczywiście katolickich. To pismo już wychodzi od 92 roku. Niepokalana prowadzi. To jest dział naszej pracy, która trafia do przeszło 20 tysięcy ludzi. Innym dziełem jest Rycerstwo Niepokalanej, które oczywiście jest też złączone z czasopismem Immaculata, ale ten ruch Rycerstwa Niepokalanej jeszcze nie jest zorganizowany w Czechach, chociaż już sporo ludzi wyraziło swoje oddanie Niepokalanej. Jest ich około 8 tysięcy. Na takie nasze czeskie warunki to widzimy jako coś, co nas zupełnie przerasta. Nasza prowincja jest bardzo malutka, jest nas 20 tylko. mieszkamy i pracujemy w 5 klasztorach. Nasza obecność jest zaznaczona w Pradze, w Ichlawie, w Brnie, w Opawie i w Krnowie. W 2 parafiach również pracujemy w języku polskim, ponieważ przychodzą do kościoła Polacy, którzy pracują w Czechach albo tam założyli swoje rodziny. Staramy się spełniać ich oczekiwania.
Na czym polega to duszpasterstwo?
Jest msza w języku polskim. Oprócz tego są spotkania. Staramy się kontynuować różne tradycje polskie, na przykład spotkanie opłatkowe, polską kulturę. Poza tym jest zawsze ta możliwość spowiedzi świętej, jest możliwość kierownictwa duchowego.
Kilka słów o kontaktach ze współbraćmi z Polski.
Te kontakty są bardzo dobre, ponieważ bracia z Polski pomagają nam personalnie. Mówiłem, że jest nas 20 w naszej prowincji, to z tego prawie że połowa braci są Polakami. Te kontakty z Polską były bardzo dobre, również za czasów komuny, ponieważ Polska była dla nas zawsze takim symbolem wolności. W Polsce zakony istniały, księża byli odważni. Były seminaria. Poza tym ja wstępowałem do zakonu, to byłem członkiem warszawskiej prowincji, nie czeskiej, ponieważ w Czechach była taka sytuacja. Można powiedzieć, że dzięki polskim prowincjom zakon przetrwał w Czechach. Wysyłamy na formację do Polski. Tam jest nowicjat i seminarium.
Ilu macie obecnie kandydatów?
Obecnie 3 ludzi. Z tym, że trzeba powiedzieć, że w czasie formacji dużo ludzi odchodzi z zakonu. Oczywiście, że Kościół to przewiduje, jeszcze nie mają ślubów wieczystych i tak dalej. Kiedyś, myślę, było troszeczkę inaczej. Jeżeli się ktoś zgłaszał do zakonu, to był bardziej jakby zdecydowany.
Te powołania były dojrzalsze.
Tak, chyba dojrzalsze. Dzisiaj widać, że ludzie chyba troszeczkę później dojrzewają. I nie potrafią decydować się na całe życie. Dlatego formacja dzisiaj wymaga więcej cierpliwości. Na przykład przedłużyliśmy czas postulatu. Kiedyś postulatu w ogóle nie było. Po krótkim okresie takich sporadycznych kontaktów przychodzili do nowicjatu i potem odbywała się zwyczajna formacja, czy w junioracie, czy w seminarium. A dzisiaj jest wprowadzony postulat przed nowicjatem, to znaczy rok takiego przyglądania się i potem dopiero jest nowicjat. A w niektórych prowincjach, również w naszej prowincji,śmy wprowadzili jeszcze 2 rok postulatu, by ci ludzie przystępowali do tego bardziej odpowiedzialnie i z takim większym przekonaniem, że to jest właśnie to, do czego ich powołuje Bóg. No a poza tym obserwuję, że dzisiaj dużo ludzi, przede wszystkim młodych, szuka różnych wrażeń i mogę powiedzieć, że bardzo często ich wiara jest wybudowana na uczuciach. I kiedy oni się decydują na przykład pod wpływem różnych tam przeżyć pięknych oczywiście, że chcą wstąpić do zakonu, a przychodzi taka szara rzeczywistość, to wtedy zaczynają wątpić i niekiedy nawet to są wątpliwości, które powodują kryzys wiary. Nie można ludzi formować jak przed 20 laty.
Czyli jest to wyzwanie dla zakonu.
Na pewno. A myślę, że nie tylko dla zakonu. I w seminariach decyzjalnych myślę, że jest odczuwalne coś takiego. Na pewno pokonywanie różnych słabości swoich i drugich ludzi. To jest ten największy dar, który człowiek może otrzymać od Pana Boga.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Naszym gościem był ojciec Józef Goryl, prowincjał franciszkanów konwentualnych w Czechach.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Prawo Unii Europejskiej, europejski nakaz aresztowania. W ostatnich tygodniach sądy polskie rozstrzygały sprawę ewentualnego wydania Belgii obywatela polskiego podejrzanego o dokonanie przestępstwa na dworcu w Brukseli. Polski wymiar sprawiedliwości korzystał tymczasem wielokrotnie z możliwości aresztowania za granicą, Jak na przykład na początku tego roku, gdy domagał się wydania naukowca, który po dokonaniu oszustw na terytorium Polski uciekł do Francji. Przedstawione działania stały się możliwe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i przyjęciu systemu prawa wspólnotowego. Europejski nakaz aresztowania, o którym mowa, to decyzja sądowa wydana przez którekolwiek z państw członkowskich Unii Europejskiej, dzięki której to decyzji staje się możliwe aresztowanie i przekazanie przez inne państwo członkowskie danej osoby w celu przeprowadzenia postępowania karnego lub wykonania kary. W ten sposób w stosunkach między państwami członkowskimi Unii Europejskiej wprowadzone zostały wspólne rozwiązania w dziedzinie prawa karnego i zasada wzajemnego uznawania orzeczeń w sprawach karnych. Wprowadzając europejski nakaz aresztowania, państwa unijne zdecydowały o znacznym uproszczeniu dotychczasowego systemu karnego i ekstradycyjnego. Od wejścia tego aktu prawnego w życie w roku 2004 średni czas wykonania nakazu aresztowania spadł z 9 miesięcy do 45 dni. Pozwala on przedstawicielom wymiarów sprawiedliwości na bezpośrednie kontakty, bez pośrednictwa na szczeblu polityków. Władze sądownicze dowolnego państwa członkowskiego Unii Europejskiej mogą wydać europejski nakaz aresztowania osoby podejrzanej o jakiekolwiek przestępstwo zagrożone karą co najmniej roku pozbawienia wolności lub już skazaną na co najmniej 4 miesiące pozbawienia wolności. Nakaz taki może dotyczyć na przykład osób ukrywających się przed policją, unikających procesu w swoim kraju lub zbiegłych z więzienia. Ważne jest to zwłaszcza w sytuacji, gdy otwarcie granic spowodowało większe prawdopodobieństwo korzystania z prawa do łatwego przemieszczania się również przez przestępców. W przeszłości można było dokonać ekstradycji przestępcy tylko wtedy, gdy zarzucany mu czyn podlegał karze w obu krajach. Europejski nakaz aresztowania może być zastosowany w ponad 30 kategoriach ciężkich przestępstw, takich jak m.in. terroryzm, handel narkotykami, zabójstwo, korupcja i pranie brudnych pieniędzy. Trzeba jednak zaznaczyć, że państwom członkowskim pozostawiono prawo odmowy ścigania w ten sposób przestępstw, które nie są w nich karalne. Na przykład Holandia nie będzie musiała aresztować lekarza, który dokonał w tym kraju eutanazji bądź aborcji. Oskarżeni mają również szansę na zezwolenie na powrót do własnego kraju za kaucją. Praca nad tym wspólnotowym aktem prawnym trwała 5 lat. Rozpoczęła się od decyzji Rady Europejskiej w sprawie zniesienia procedur ekstradycji w roku 1999, a europejski nakaz aresztowania wszedł w życie w całej rozszerzonej Unii w roku 2004 wraz z przystąpieniem 10 nowych państw członkowskich. Chociaż niektóre z państw potrzebowały dodatkowego czasu na wprowadzenie odpowiednich przepisów, jest on jako dokument prawny coraz bardziej skuteczny. Jak we wszystkich uregulowaniach prawnych, tak i tu potrzeba jednak kontynuacji działań. Polska potrzebuje zmiany odpowiedniego przepisu konstytucji zakazującej wydawania swoich obywateli innym państwom, ale kierunek zmian i ostateczny ich efekt są pożyteczne i potrzebne. W ten sposób decydujemy wspólnie o procesie prawnym, którego jesteśmy uczestnikami.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.